Tu Paryż, Refim, środa 21 marca. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Grażyna Chmurska i techniczka Delfin. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości dnia. Prezydent Chirac wyraził poparcie dla Nicolasa Sarkoziego jako kandydata w najbliższych wyborach prezydenckich, kładąc kres dziwnej sytuacji, kiedy to poparcie dla szefa jego własnej partii wydawało się niepewne. Sarkozy w najbliższy poniedziałek ustąpi ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych, by całkowicie poświęcić się kampanii wyborczej. Parlament ukraiński zatwierdził na stanowisku ministra spraw zagranicznych 33-letniego Arsenija Jaceniuka, który wcześniej nie miał do czynienia z dyplomacją. W Warszawie przebywa Daniel Fried z amerykańskiego Departamentu Stanu, rozmawiając z polskimi politykami o tarczy rakietowej. Tymczasem sprawa tej tarczy budzi nie tylko opór Rosji, ale i coraz większe wątpliwości w Unii Europejskiej. W Rosji dzisiaj dzień żałoby narodowej po trzech wielkich katastrofach ostatnich dni. Francuscy intelektualiści mobilizują się przeciw ludobójstwu w Darfurze. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim i Piotrem Kamińskim, który dokona też przeglądu prasy. Po aktualnościach europejskich na nowości muzyki klasycznej zaprasza Stefan Rigel, na aktualności teatralne Agnieszka Kumor. Następnie nadamy rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, multimedia Stefana Rigiera i magazyn Ludzie i Sytuacje w redakcji Sylwii Gibbs. Na koniec zapraszamy na lekcję francuskiego. A na początek pełne wydanie wiadomości. We Francji wiadomość numer jeden to poparcie wyrażone wreszcie przez prezydenta Chiraca kandydatowi jego własnej partii w najbliższych wyborach prezydenckich Nicolasowi Sarkoziemu i równocześnie ustąpienie tegoż ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Marek Brzeziński.
Ustępujący prezydent Jacques Chirac udzielił poparcia kandydatowi centroprawicy Nicolasowi Sarkoziemu w jego walce o fotel w Pałacu Elizejskim. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, bo obydwaj politycy reprezentują tę samą opcję polityczną, gdyby nie znany fakt, delikatnie mówiąc, niechęci Chiraca do Sarkoziego, który jak na razie prowadzi w sondażach. Obecny prezydent powiedział, że 5 lat temu wezwał do stworzenia nowej partii UMP, która byłaby w stanie wprowadzić Francję na drogę wiodącą do nowoczesności. Teraz UMP wysunęła jako kandydata na fotel prezydenta Nicolasa Sarkoziego, a zatem jest logiczne, że i Jacques Chirac udziela tej kandydaturze poparcia i że odda swój głos na Sarkoziego. Sam zainteresowany zareagował natychmiast na słowa prezydenta, oświadczając, że jest bardzo poruszony decyzją Jacquesa Chiraca i że ma ona pierwszorzędne znaczenie polityczne. Sarkozy na początku miesiąca podkreślił, że nie czuje się spadkobiercą politycznego dziedzictwa Chiraca, ale z zadowoleniem przyjąłby jego poparcie. Prezydent poinformował także o odejściu Nicolasa Sarkoziego ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Jest to związane z jego udziałem w walce o fotel w Pałacu Elizejskim. Utrzymanie stanowiska szefa resortu spraw wewnętrznych przez kandydata w wyborach było zajadle krytykowane tak przez liberalną UDF i Partię Zielonych, jak i przede wszystkim przez socjalistów, którzy oskarżali Sarkoziego o wykorzystywanie tego stanowiska i związanych z nim wpływów w kampanii przed wyborami. Chirac oświadczył, że podziękował Sarkoziemu za osiągnięcia w roli ministra spraw wewnętrznych. AFP zaznacza, że wynik działalności ministra wywołuje wątpliwości. Z jednej strony sam Sarkozy podkreśla, że udało mu się w widoczny sposób zmniejszyć we Francji rozmiary zjawiska przestępczości, między innymi poprzez wyznaczenie policji nowych zadań i wprowadzenie zaostrzonych kar wobec młodocianych recydywistów. Z drugiej jednak strony jego krytycy zaznaczają, że doprowadził do podziałów społecznych i do wzrostu negatywnych wobec państwa i administracji nastrojów na tzw. trudnych społecznie przedmieściach, a oliwy do ognia dolał zapowiedzią wymiecenia przedmieść z wszelkiej hołoty. 26 marca tego ministra spraw wewnętrznych przejmuje François Barouin, syn byłego wielkiego mistrza masońskiej loży Wielkiego Wschodu. Barouin jest ministrem do spraw terytoriów zamorskich, ma 41 lat, jest najmłodszym ministrem w gabinecie premiera de Villepena. Mimo tego podkreślana jest jego bogata kariera polityczna i doświadczenie. Jego chłopięcy wygląd, noszone przez niego okulary nadające mu wygląd studenta, sprawiają, że w rządzie nosi przydomek Harry'ego Pottera.
Tu Paryż, RFI. Ukraina ma z powrotem ministra spraw zagranicznych. Został nim 33-letni Arsenij Jaceniuk, który był dotąd wiceszefem sekretariatu prezydenta Juszczenki, a wcześniej ministrem gospodarki. Wakat na stanowisku szefa dyplomacji trwał od stycznia, a od grudnia konflikt na tym tle między prezydentem a Radą Najwyższą, która odwołała najpierw ministra Tarasiuka, potem dwukrotnie odrzuciła kandydaturę Wołodymira Ochryski. Obu, Rada Najwyższa i rządząca koalicja, zarzucały zbyt prozachodnie stanowisko. Dodajmy, że według rosyjskiego dziennika Komersant prezydent Juszczenko zrezygnował z Ochryski, który zanadto drażnił Moskwę. To był cytat. Arsenij Jaceniuk zadeklarował, że polityka zagraniczna Ukrainy będzie się opierać przede wszystkim na stosunkach gospodarczych. Nazwał to, cytuję, pełną ekonomizacją kontaktów z zagranicą. Przy czym dużą rolę mają odgrywać stosunki z Rosją i USA, ale głównym, to znowu cytat, głównym i niezmiennym priorytetem pozostaje integracja z Unią Europejską. Przy czym Ukraina nie powinna o to prosić, lecz zostać zaproszona. Za to pytany o stosunek do NATO, Jaceniuk dał wymijającą odpowiedź. Znowu cytuję, trzeba obszernie informować Ukraińców na temat bloków militarnych, w tym NATO, aby mogli wyrobić sobie własne zdanie. Rada Najwyższa zatwierdziła również nominację na stanowisko ministra gospodarki. Został nim Anatolij Kinach, były premier w latach 2001-2002, który w czasie pomarańczowej rewolucji stanął po stronie Juszczenki. Obserwatorzy spekulują na temat związków tych nominacji i odwołania dzisiejszej wizyty Juszczenki w Moskwie. Oficjalnie jednak wizyta została przełożona z powodu tragedii w kopalni Ulianowskaja. Jak informowaliśmy, w wyniku wybuchu metanu i zawału zginęło w tej syberyjskiej kopalni 108 górników. Trwają poszukiwania dalszych dwóch. Jest to zatem największa katastrofa górnicza od czasu upadku ZSRR. Ta tragedia wywarła w Rosji tym bardziej ponure wrażenie, że w poprzednich dniach doszło do dwóch innych wielkich katastrof, pożarów domu starców i wypadku lotniczego. Putin zarządził na dziś żałobę narodową. W Warszawie toczyły się dziś rozmowy na temat tarczy antyrakietowej, ale komentarze mnożą się w całej Unii Europejskiej, w Rosji i w USA. Marek Brzeziński.
W Warszawie wysoki rangą urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu Daniel Freed prowadzi rozmowy na temat ewentualnego umieszczenia na terytorium Polski tarczy przeciwrakietowej. Polski minister obrony Aleksander Szczygło powiedział, że tarcza ma służyć bezpieczeństwu nie tylko Polski, ale i całej Europy, gdyż tych spraw nie można oddzielić. Ten aspekt podkreślił także Daniel Freed. Według polskiego radia Jaru Polska ma w przyszłym tygodniu dać odpowiedź Stanom Zjednoczonym w sprawie tarczy. W Moskwie, gdzie rozwój sytuacji w sprawie amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej jest bacznie obserwowany, uznano, iż Amerykanie stosują metody rodem z okresu zimnej wojny. Rosja uważa, że zainstalowanie tarczy w Polsce i w Czechach, a także w jednym z państw na Zakaukaziu stanowi zagrożenie dla jej interesów. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że plan został przedstawiony w sposób, który świadczy o kompletnym braku szacunku wobec innych amerykańskich partnerów w Europie. Tym samym Ławrow w zręczny sposób wykorzystał różnice zdań panujące wśród państw Unii, aby jeszcze bardziej wbić między nie klina. W poniedziałek Niemcy oświadczyły, że Amerykanie najpierw powinni się skonsultować z NATO. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier ostrzegł przed nowym wyścigiem zbrojeń. Niemiecka kanclerz Angela Merkel apeluje do Unii Europejskiej o zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie tarczy. Kwestia systemu obrony przeciwrakietowej dzieli niemiecką opinię publiczną i tamtejsze kręgi polityczne. HDC oskarżają socjaldemokratów o to, że ci, podobnie jak w czasach Willego Brandta i Gerharda Schrödera, próbują wykorzystać nieufność społeczeństwa niemieckiego wobec Amerykanów dla swoich własnych wewnętrznych celów politycznych. Stany Zjednoczone zapewniają, że chodzi o ochronę przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Iranu lub Korei Północnej i że Rosjanie są informowani o każdym szczególe operacji. Tymczasem strona rosyjska w swej krytyce postępowania Amerykanów otrzymała nieoczekiwane wsparcie. Były polski minister obrony Radosław Sikorski na łamach Washington Post skrytykował Stany Zjednoczone za arogancję, z jaką potraktowały Polskę i Czechy. Według Sikorskiego urzędnik z Departamentu Stanu przesłał rządom w Warszawie i w Pradze oficjalne zawiadomienie, w jakim miejscu rozlokowane będą urządzenia przeciwrakietowe. Dołączył do tego projekt arkusza odpowiedzi, oczywiście w formie twierdzącej, na którym wymienił długą listę zobowiązań ze strony Polski i Czech i niewiele zobowiązań ze strony amerykańskiej.
Do tematu tarczy antyrakietowej powrócimy także w przeglądzie prasy. Po powołaniu nowego rządu jedności narodowej w autonomii palestyńskiej mnożą się zapowiedzi wizyt polityków i dyplomatów, którzy pragną ustosunkować się do nowej sytuacji. W najbliższy weekend wybiera się do Palestyny szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt, który zapowiada, że spotka się z Mahmudem Abbasem oraz tymi członkami rządu, którzy nie należą do Hamasu. Poprzedzi go minister belgijski, a od 31 marca do 2 kwietnia Bliski Wschód, łącznie zresztą z Libanem, odwiedzi kanclerz Niemiec Angela Merkel. W ubiegły poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Norwegii spotkał się nawet z premierem Ismailem Haniyeh, który wywodzi się z Hamasu, wobec czego Izrael odwołał przewidziane z nim spotkanie. We wtorek przedstawiciel Unii Mark Otte spotkał się z nowym palestyńskim ministrem spraw zagranicznych Ziadem Abu Amrem, który wszelako jest niezależny. Było to więc zgodne z unijną zasadą, by nie utrzymywać kontaktów z Hamasem. Utrzymują je natomiast przywódcy arabscy. Szef biura politycznego Hamasu na emigracji, Khaled Meshal, został wczoraj przyjęty w Riyadzie przez króla Abdallaha. Liga Arabska stara się o wznowienie własnego planu pokojowego, przewidującego wycofanie się Izraela do granic sprzed 1967 roku. W wywiadzie dla BBC wiceprezydent Iraku Tariq el-Hashemi wyraził przekonanie, że nie ma innego sposobu na uspokojenie kraju, jak przystąpienie do rozmów z wszystkimi rebeliantami, za wyjątkiem Al-Kaidy. Tariq el-Hashemi jest sunnitą, ale nie omieszkał skrytykować działań obecnego rządu. Według niego konieczne jest przełamanie polaryzacji religijnej kraju, co wymagałoby według niego reformy systemu wyborczego i nowych wyborów. Wyrażał on też ubolewanie z powodu infiltracji sił bezpieczeństwa przez rozmaite milicje, która w jego przekonaniu jest faktem. Francja podpisała z Chinami wzajemny traktat o ekstradycji. Piotr Kamiński.
Traktat przewiduje wydanie Pekinowi obywateli chińskich ściganych przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości, nawet jeśli w grę wchodzi kara śmierci. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Pascal Clément. Pierwszy chiński wiceminister spraw zagranicznych Dai Bingguo podkreślił, że jest to już trzeci taki traktat podpisany przez Chiny z państwami europejskimi. Poprzedziły go takie same umowy z Hiszpanią i Portugalią. Układ ten musi jeszcze zostać ratyfikowany przez Zgromadzenie Narodowe, co nastąpi jednak dopiero po najbliższych wyborach. Wszystkie organizacje obrony praw człowieka apelowały do władz francuskich, by te odstąpiły od podpisania tego tekstu, podkreślając nie tylko stosowanie w Chinach kary śmierci, lecz również nieludzkiego traktowania i tortur, by nawet nie wspomnieć o charakterze wymiaru sprawiedliwości w kraju komunistycznym. Minister Clément zapewnił w czasie ceremonii, że Francja zgodzi się wydać podejrzanego tylko, jeśli uzyska od władz chińskich gwarancję, że kara śmierci nie zostanie zastosowana lub wykonana. AFP podkreśla, że stwierdzić tego ponad wszelką wątpliwość nie sposób. Chiny ukrywają bowiem liczby swoich egzekucji. Według Amnesty International w roku 2005 jej ofiarą padło 1770 skazańców, co stanowi 80% takich wyroków wykonanych w skali światowej. Minister zastrzegł się również, że traktat wyklucza sprawy dotyczące zarzutów politycznych lub wojskowych oraz podkreślił, że nakaz aresztowania wydany przez policję chińską będzie musiał zostać zatwierdzony przez chiński wymiar sprawiedliwości. To istotnie niezwykle pocieszająca gwarancja.
A tymczasem w prestiżowej sali Mutuality w Paryżu odbył się wczoraj meeting zorganizowany przez organizację Pogotowie dla Darfuru z udziałem paryskich intelektualistów na czele z Bernardem Henri Lévy, który kilka dni temu powrócił z misji rozpoznawczej w Darfurze, ale także z udziałem kandydatów w wyborach prezydenckich. Osobiście stawili się Ségolène Royal i François Bayrou. Przesłanie przysłał Nicolas Sarkozy. W sumie pięcioro kandydatów zobowiązało się w razie wyboru do konkretnych działań na rzecz położenia kresu ludobójstwu w Darfurze. W osobnym przesłaniu prezydent Chirac zapewnił, że winni zbrodni przeciw ludzkości nie pozostaną bezkarni i że należy uczynić co tylko możliwe, aby siły ONZ i Unii Afrykańskiej mogły zostać rozmieszczone w Darfurze. Nie zgadzają się na to, jak wiemy, władze Sudanu, które w Radzie Bezpieczeństwa ONZ korzystają z poparcia Chin, RPA i Indonezji. Szef francuskiej dyplomacji Douste Blazy, krytykowany za brak działań, tłumaczył, że interwencja wojskowa bez uprzedniego porozumienia politycznego skazana jest na klęskę. Kandydaci Royal i Bayrou proponowaliby wywrzeć presję na Chiny, grożąc bojkotem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Sarkozy oświadczył, że nałoży jednostronne francuskie sankcje w razie, kiedy zostanie wybrany. Na sali obecny był przybyły po raz pierwszy do Paryża szef jednej z głównych organizacji powstańczych Armii Wyzwolenia Darfuru, adwokat Abdul Wahid al-Nur. Nie żywi on żadnych złudzeń co do intencji rządu sudańskiego, który, jak mówił, zadecydował o zastosowaniu ostatecznego rozwiązania wobec ludności Darfuru. Domagał się wobec tego albo interwencji sił ONZ, albo dozbrojenia partyzantki przez Zachód. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Posłuchajmy teraz przeglądu prasy, dokona go Piotr Kamiński.
Na pacyfistów można liczyć. Jak informuje Le Figaro, kwestia amerykańskiej tarczy antyrakietowej obudziła stare refleksy pacyfistyczne niemieckiej lewicy. Przewodniczący SPD, Kurt Peck, zajął wobec tego projektu kategorycznie wrogie stanowisko, godząc w podstawy Wielkiej Koalicji. Dziennik zauważa, że dla pani kanclerz Angeli Merkel to sytuacja niewygodna. Z jednej strony sprawuje ona bowiem obecnie prezydencję Unii Europejskiej, nie powinna więc narażać się żadnemu z 27 partnerów. Z drugiej strony jednak kieruje swoją własną koalicją i chce uniknąć kryzysu w jej łonie. Od początku tej sprawy, podkreśla Le Figaro, pani Merkel uważa, że kwestią tą powinno się zająć NATO, choć do tej pory Waszyngton rozmawiał na ten temat dwustronnie z zainteresowanymi stolicami, Pragą i Warszawą. Dziennik twierdzi, że udało się jej nawet w pewnej mierze przekonać do tego stanowiska Lecha Kaczyńskiego. Tymczasem socjaldemokrata Kurt Peck wtrącił się brutalnie w ten scenariusz, ogłaszając w niedzielę w imieniu swojej partii, że Niemcy i Europejczycy nie potrzebują nowych pocisków w Europie, po czym potwierdził stanowisko w poniedziałek, deklarując swą wrogość wobec nowego wyścigu zbrojeń. Tam, gdzie Merkel próbuje załatwić sprawę nikogo nie obrażając, Beck stawia sprawę na ostrzu noża, choć sam również opowiada się za przejęciem kwestii przez NATO. Tym samym minister spraw zagranicznych, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, znalazł się między młotem a kowadłem, pisze Le Figaro. Nie może bowiem wprost przeciwstawić się pani kanclerz. W artykule opublikowanym w niedzielę we Frankfurter Allgemeine Zeitung stara się on pogodzić obie strony, uznając, że Amerykanie mają prawo bronić się przed irańskimi pociskami, zarazem jednak ostrzegając przed nowymi podziałami w NATO lub w Unii. To samo uczynił w poniedziałek w Waszyngtonie, gdzie przyłapały go terminy. Rzecznik rządu w Bonn wykręcił się od odpowiedzi na ten temat. Obaj koalicjanci starają się zaś nie pogłębiać sporów i rozmawiać spokojnie. Deputowany CDU Eckart von Kleiden uznał jednak stanowisko Kurta Becka za niezrozumiałe, a jego kolega z CSU Karl Theodor zu Guttenberg oskarżył przywódcę SPD o sprzyjanie rosyjskim zamiarom podzielania Europy pod pozorem obrony pokoju. Le Figaro wyraża zaś przekonanie, że to ze strony Becka próba głaskania z włosem mocno zdezorientowanej bazy partyjnej w okresie, gdy SPD bardzo źle wygląda w sondażach. Koncepcja SPD jako partii pokoju przyniosła kiedyś korzyści Willy Brandtowi i Gerhardowi Schröderowi, kończy berliński korespondent dziennika. Komentując ten spór w szerszym kontekście, Lormand de Ville pisze w tym samym dzienniku, że odradza się oto ten sam podział, co w okresie poprzedzającym wojnę w Iraku, kiedy to nowa Europa stanęła murem za Stanami Zjednoczonymi, mając przeciwko sobie sojusz francusko-rosyjsko-niemiecki. Przejmując u siebie elementy tarczy antyrakietowej, Polska i Czechy zyskują status szczególnego uprzywilejowania jako partnerzy Waszyngtonu. Jest to dla nich gest tym bardziej oczywisty, że uważają Stany Zjednoczone za gwarant swego bezpieczeństwa. Fakt, że Rosjanie protestują, tylko utwierdza ich w tym mniemaniu. Im bardziej Moskwa zgrzyta zębami, z tym większą satysfakcją Warszawa objawia swój amerykański tropizm. W sytuacji tej Niemcy i Rosja oraz w mniejszym stopniu Francja znów krytykują wspólnie ten projekt grożący nowymi podziałami w Europie. Niemcy i Francuzi, jak zawsze przejęci rosyjskim stanem ducha, wyrażają niepokój jednostronną inicjatywą Amerykanów. Francja wypowiada się tu dyskretniej, sparaliżowana kampanią wyborczą. Francuski ekspert François Esbourg zastanawia się, czy nie ma sprzeczności między takim drażnieniem Moskwy przy pomocy braci Kaczyńskich, a zabieganiem o ich poparcie na forum ONZ w kwestii irańskiej. Tymczasem jednak, podkreśla Lormand de Ville w Le Figaro, w przeciwieństwie do kwestii irackiej sprzed 4 lat, dyskusja ogarnęła także i Polskę, Czechy i nawet Ukrainę. Polscy eksperci zastanawiają się, jakimi warunkami trzeba by obłożyć układ, by stał się do przyjęcia. Polemika w tej sprawie przyczyniła się rzekomo do niedawnej dymisji ministra Sikorskiego, który opowiadał się za twardymi negocjacjami z Waszyngtonem, z żądaniem korzyści technologicznych i finansowych dla Polski. Opozycja przyjęła teraz te argumenty. Niektórzy domagają się, by baza podlegała bez reszty polskiej administracji i nie miała statusu ekstraterytorialnego. Porusza się kwestia częściowej utraty suwerenności. Dziennikarze protestują przeciwko skrajnemu utajnieniu rozmów. Tymczasem w szeregach polskiej opinii publicznej irackie kłopoty naruszyły nieco wizerunek niezwyciężonej Ameryki. a poglądy w tej sprawie w Europie Środkowej przybliżają się stopniowo do unijnego punktu widzenia. Przemiany te nie wstrząsną zapewne międzynarodową strategią Lecha Kaczyńskiego, który zdecydował najwyraźniej raz na zawsze, że naczelnym partnerem strategicznym Polski są Stany Zjednoczone. Na dłuższą metę przepowiadają one jednak być może europeizację polskiej polityki zagranicznej, jak na to wskazują ustępstwa poczynione w Warszawie wobec pani Merkel, na przykład w kwestii chrześcijańskich korzeni Europy. Signum temporis, sondaż opublikowany wczoraj w Rzeczpospolitej wskazuje, że 51% Polaków jest przeciwnych tarczy, tylko 30% ją popiera. W każdym razie zaś 2/3 zapytanych domaga się referendum w tej sprawie, pisze Lormand de Ville w Le Figaro. Le Monde pisze o wyroku skazującym Polskę na wysokie odszkodowanie dla Alicji Tysiąc, matki, której odmówiono aborcji, za co płaci ona dzisiaj utratą wzroku. Pani Alicja wystąpiła o zgodę na usunięcie ciąży w listopadzie 2000 roku w obawie, by poród nie pogorszył jej stanu. Trzech okulistów wsparło to podanie, opierając się na przepisie, wedle którego aborcja jest dozwolona, gdy ciąża zagraża zdrowiu matki. Szef kliniki ginekologicznej w Warszawie odmówił jednak przeprowadzenia zabiegu po 5-minutowym badaniu i nawet nie zajrzał do historii choroby. Gdy zaś pani Tysiąc złożyła na niego skargę, oddaliła ją prokuratura, opierając się na opinii ekspertów, wedle których nie ma związku między ciążą a stanem wzroku. Tych samych argumentów używały polskie władze przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten jednak odrzucił je, podkreślając, że istniejące w Polsce zagrożenie karą 3 lat więzienia za zgodę na aborcję mogło wpłynąć na diagnozę. 6 głosami przeciwko 1 sąd skazał Polskę na 25 000 euro odszkodowania i pokrycie kosztów procesu. Władze polskie ograniczyły się do informacji, że złożą odwołanie od tego wyroku, pisze Le Monde, nie znając jeszcze najświeższych wypowiedzi wicepremiera Giertycha, który oświadczył, że w razie potwierdzenia go w drugiej instancji Polska powinna rozważyć wycofanie się z protokołu z 1 maja 93 o poddaniu się jurysdykcji Trybunału w Strasburgu. Le Monde przypomina przy okazji obecną polemikę wokół zaostrzenia przepisów aborcyjnych i wpisania do konstytucji ochrony życia od poczęcia.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Kamiński, a teraz otwieramy okienko europejskie, ale otwarte będzie ono znowu na Polskę. Marek Brzeziński.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Komisja Europejska nakazała Polsce wstrzymanie budowy obwodnicy dookoła Augustowa, której część przebiega przez unikalne w skali europejskiej bagna. Droga zagraża ekosystemowi. Komisja powołuje się na dyrektywy dotyczące ochrony dzikich ptaków i ich środowiska. Ekolodzy zacierają ręce na wieści płynące z Brukseli, tymczasem mieszkańcy Augustowa domagają się jak najszybszego rozpoczęcia budowy obwodnicy, dzięki której miasto zazna wreszcie trochę spokoju. Jak na razie przez centrum Augustowa biegnie męczący dla otoczenia tranzyt tirów. Na trasie panuje hałas, dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Komisarz Europejski do spraw ochrony środowiska Stavros Dimas oświadczył, że Bruksela z ubolewaniem i zniechęcią zmuszona była podać Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdzie rozpatrywane są sprawy naruszenia unijnych ustaleń przez państwa członkowskie. Stavros Dimas oświadczył, że nie było innego wyjścia, gdyż Trybunał jest ostatnią szansą na uratowanie tego wyjątkowego pod względem środowiska naturalnego zakątka nie tylko Polski, ale i Europy. Unia Europejska doskonale rozumie, że budowa obwodnicy ulży mieszkańcom i poprawi warunki transportu drogowego. Obwodnica budowana jest w ramach Via Baltica, trasy, która ma łączyć Tallinn z Warszawą i biec przez terytoria państw bałtyckich. Niemniej nie jest to wystarczający argument, który zdaniem Brukseli mógłby tłumaczyć decyzję władz w Warszawie. Tymczasem, co podkreśla AFP, rządząca koalicja z Brukselą idzie na udry i mimo ostrzeżeń wydano ekipom budowlanym pozwolenie na rozpoczęcie pracy. Drzewa już wycięto, aby wyznaczyć szlak pod odcinek przecinający bagna. Podobnie drażliwa sprawa to budowa 5-kilometrowego lasu z drugiej strony miasta. Jeśli Polska przegra w Trybunale w Luksemburgu, to czekają ją poważne konsekwencje finansowe. Będzie musiała ponieść koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac i będzie musiała zapłacić astronomiczne odszkodowanie. We wtorek polski minister ochrony środowiska zapowiedział wstrzymanie prac. We środę minister transportu Jerzy Polaczek jest zdania, że Polska wygra sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Dodał, że w takiej sytuacji Polska będzie się ubiegała o odszkodowanie za opóźnienia związane ze wstrzymaniem prac. Według Komisji Europejskiej władze w Warszawie zlekceważyły całą sprawę i od początku w niewystarczający sposób przeanalizowały skutki zniszczeń, jakie spowoduje inwestycja.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Perełki muzyki klasycznej wybiera z otchłani produkcji płytowej Stefan Rieger.
Natchniony pirotechnik klawiatury Andreas Steyer przesiada się nieustannie z klawesynu na stare fortepiano i odwrotnie, poszukując przy tym instrumentów, których szczególne właściwości stawały się parametrami kompozycji, zapładniając wyobraźnię twórców. Trafił w końcu na dziwolonga z bajki, z którego nie musi się już przesiadać. Jest to bowiem połączenie dwóch, jeśli nie trzech instrumentów. Ten dwugłowy smok gigantycznych rozmiarów zwie się vis-a-vis i zbudowany został przez Steina w 1777 roku. Konstrukcja jest prawdziwym arcydziełem. Proszę sobie wyobrazić bardzo długi mebel, na którego jednym końcu mamy klawiatury klawesynu, a na drugim fortepiano i oczywiście odpowiadające im całkiem różne mechaniki, pozwalające na łączenie efektów strun szarpanych i uderzanych. A jakby tego jeszcze było mało, trzecia klawiatura umożliwia sprzężenie jednego mechanizmu z drugim, czyli granie na piano-klawesynie. Andreas Steyer nie był jednak egoistą i wciągnął do zabawy znakomitą Christine Schornsheim, której zawdzięczamy wspaniały komplet sonat Haydna, aby wespół w zespół dać najbardziej może ekstrawagancki w dziejach recital mozartowski. A warto wiedzieć, że instrumenty Steina, swego rodzaju orkiestry z klawiaturą, z których zachowały się do dzisiaj dwa zaledwie egzemplarze, Mozart wyjątkowo sobie cenił. Z tego fajerwerku na cztery ręce i cztery klawiatury vis-a-vis, nagranego dla Harmonia Mundi przez Schornsheim i Steyera, posłuchajmy fragmentu sześciu wariacji Keszel 398.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Rzadko się zdarza, by jedyne dzieło życia na zawsze weszło do repertuaru, nie tylko narodowego, ale i światowego. Teatr National de Chaillot wystawił Mądremu Biada, arcydzieło Aleksandra Gribojedowa w reżyserii Jean-Louis Benoît. Spektakl ten z pewnością będzie wydarzeniem obecnego sezonu teatralnego we Francji. Literat, poliglota, oficer armii carskiej i błyskotliwy dyplomata. Aleksandr Gribojedow napisał w swoim krótkim życiu parę mało znanych utworów scenicznych, ale to jego komedia Mądremu Biada wskazuje na autentyczny talent autora i jego prekursorski instynkt. Związany z dekabrystami, wielokrotnie wysyłany na Kaukaz i do Persji, z którą Rosja podpisała wreszcie układ pokojowy w roku 1828, w dużej mierze będący owocem negocjatorskich talentów Gribojedowa, ten jeden z największych poetów XIX wieku zginął w czasie rozruchów antyrosyjskich w Teheranie w styczniu 1829. Ukończona w 1824 roku sztuka Mądremu Biada już od maja następnego roku została opatrzona pieczątką cenzury. Gwałtowny atak młodego bohatera sztuki, czackiego alter ego samego autora, przeciwko służalstwu pleniącemu się na dworze i w służbie państwowej, ściągnął na nią wieloletni zakaz publicznego wystawiania. Nie zaszkodziło to samej sztuce i popularności autora, gdyż tekst krążył w odpisach, także każdy szanujący się Rosjanin znał na pamięć szerokie jego fragmenty, a postaci takie jak Famusow, Mołczalin czy Skałozubow stały się w Rosji synonimami wad społecznych i weszły do mowy potocznej jako argumenty we wszelkich polemikach. Jean-Louis Benoît, znany i uznany reżyser, dyrektor od 2001 roku Teatru Narodowego w Marsylii, wiele reżyserował w paryskiej komedii francuskiej. Z pracy nad Szelmostwami Scapena w 1997, które poznali także widzowie Warszawskiego Teatru Narodowego, przeniósł do obecnego spektaklu swego ulubionego aktora Philippa Torreton. I trudno mu się dziwić, jego czacki to zakochany po uszy młody człowiek, niezdolny pojąć dlaczego romantyczna Zofia woli od niego sekretarza ojca, Milaska Mołczalina. Ale to także bezkompromisowy krytyk porządku zastanego po 3 latach nieobecności w kraju. Krytyk nieznoszący sprzeciwu, balansujący na granicy mizantropii, marzący o Rosji postępowej, dumnej, liberalnej, a zmuszony do kontaktów z donosicielami i lizusami, karciarzami i plotkarzami o głuchych sumieniach i podłym życiu. Czacki zostaje wyśmiany, uznany za szaleńca, porzuci także ukochaną, zdolną do głupiej miłości w źle wybranym, niestałym kochanku. Rozżalony bohater zostanie sam, byle jak najdalej od tych ludzi, zbędny człowiek w rodzaju Iwanowa i Płatonowa, przyszłych bohaterów Czechowa. Aktorom spektaklu pokazanego w Teatr National de Chaillot udało się wydobyć całe bogactwo napisanego wierszem tekstu. Obok dramatycznych akcentów pojawił się drapieżny komizm, zwłaszcza w scenie balu, gdzie uszminkowana menażeria gości poprzebieranych w XIX-wieczne kostiumy kontrastuje z wyizolowanym z towarzystwa uwspółcześnionym czackim. Ten spektakl to źródło wielkich przeżyć teatralnych. Daje temu wyraz długą owacją, wyraźnie zgłodniała takich przeżyć widownia. Zawisła nad nim tylko jedna niewielka, ale za to przyciężka chmurka, nie chcąc utracić ciągłości akcji rozpisanej przez autora na dzień, wieczór i noc w domu Famusowa. Reżyser zadekretował 2,5 godziny akcji bez przerwy, a przyznajmy, żal opuszczać teatr w poczuciu solidnie wyrobionej szychty. Była to sztuka Mądremu Biada Gribojedowa w reżyserii Jean-Louis Benoît w Teatr de Chaillot.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Ten tydzień również obfituje w targi i salony. Najważniejsze, to oczywiście jest bardzo subiektywna ocena, to międzynarodowe targi książki. Odbywać się będą od 23 do 27 marca, jak zwykle przy Port de Versailles. Dla miłośników książek i profesjonalistów z tej branży jest to impreza niemalże obowiązkowa. Jak zwykle poza ogromną liczbą najróżniejszych książek spotkać tu będzie można i samych autorów. Jak co roku będzie ich tu blisko 2000 gotowych do podpisania swych dzieł. W tym roku gościem honorowym salonu są Indie. Tylko dla nich przeznaczona została przestrzeń o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, gdzie wystawione są książki w oryginale lub przetłumaczone na język francuski. Będzie również osobiście 30 hinduskich pisarzy. Jak zwykle poza książkami i możliwością uzyskania autografów i dedykacji w czasie targów można wziąć udział w najróżniejszych pogadankach, debatach, konferencjach, dyskusjach itd. Atrakcje przewidziano oczywiście dla czytelników w najróżniejszym wieku. O targach książki będziemy jeszcze mówić w naszych magazynach. Dziś tylko zapowiedź, że odbywać się będą od 23 do 27 marca w centrum wystawowym przy Port de Versailles. W Espace Charenton od 22 do 25 marca mamy salon z tej samej rodziny, mianowicie Grand Marché d'Art, czyli targi sztuki. Nie będą one aż tak wielkie, jakby na to wskazywała nazwa, będą tu jednak dzieła 130 artystów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografów, grawerów i innych. Zupełnie inny charakter ma Paris Moto Show i głównie z myślą o zupełnie innej publiczności jest organizowany, chociaż oczywiście miłość do motorów nie wyklucza w żadnym razie miłości do książek. Paris Moto Show odbędzie się, jak i w roku ubiegłym, w centrum wystawowym Le Bourget, tym razem od 23 do 26 marca. Poza możliwością zakupienia najróżniejszych motorowych akcesoriów, będzie tu można również wypróbować różne maszyny, nawet jeśli się jest zupełnym debiutantem. Przewidziano specjalne tory dla początkujących. Mamy w tym tygodniu kilka propozycji dla tych, którzy pragną się uczyć. Od 22 do 24 marca przy Port de Versailles odbędzie się Salon de la Formation Continue, spotkanie dla tych, którzy już pracują, ale chcieliby zmienić lub pogłębić swoje kwalifikacje. Tu można się dowiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom, a we Francji jest ich bardzo wiele, o czym nie wszyscy wiedzą. Będą tu również specjaliści, którzy udzielą wszelkich porad dotyczących możliwości pogłębiania wykształcenia, doradzą, jakich szkół szukać i gdzie, jednym słowem, poprowadzą za rączkę przyszłego adepta nauk. W sobotę 24 i w niedzielę 25 marca w miasteczku nauki i techniki La Villette mamy kolejne salony Studirama. Pierwszy w sobotę przeznaczony jest dla uczniów i studentów szkół artystycznych. Można tu będzie odkryć wiele zawodów i dróg kariery w zawodach związanych z modą, mediami, wystrojem i architekturą wnętrz, kinem, teatrem, wystawami czy wreszcie handlem sztuką. W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie dla tych, którzy swoją karierę zawodową widzą w profesjach związanych z informacją i kontaktami z ludźmi. Tak to skomplikowanie określam, po francusku jest na to prosta nazwa métier de la communication. Nie ma chyba na to polskiego odpowiednika, ale zainteresowani wiedzą, o co chodzi, a to przecież dla nich zorganizowany jest ten salon. Również w niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się salon dla zainteresowanych karierą w turystyce i hotelarstwie. Francja jest potęgą turystyczną w skali światowej, pracy więc w tym sektorze raczej nie brakuje. Trzeba tylko umieć znaleźć coś naprawdę ciekawego, co będzie przyjemnością, a nie tylko przykrym obowiązkiem. I temu właśnie służyć ma to spotkanie. Krajowe Targi Nieruchomości w Pałacu Kongresów przy Port Maillot to spotkanie dla tych, którzy planują kupno domu lub mieszkania. Obecnie nie jest najbardziej sprzyjający po temu moment, bo ceny nie chcą spadać, ale może być jeszcze gorzej. W czasie salonu będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Czy, gdzie i kiedy warto kupić nieruchomości? Jak zdobyć finanse? Czy można liczyć na jakieś ulgi finansowe? Jak wypełnić formalności? Targi przeznaczone są zarówno dla osób prywatnych, które zapewne takich pytań będą miały niemało, jak i dla zawodowców, czyli pośredników i agencji mieszkaniowych. Na zakończenie jeszcze jeden salon dla wszystkich zainteresowanych wyrobami rzemieślniczymi. Artisan Passion w centrum wystawowym przy Port de Versailles to targi podzielone na dwie części. W pierwszej swoje wyroby przedstawiają twórcy przedmiotów związanych z modą, biżuterii, galanterii, butów, kapeluszy, strojów wieczorowych i dziennych oraz wszelkiego rodzaju dodatków. W drugiej natomiast twórcy tego, co służy dekoracji domu. Tu można będzie zobaczyć ceramikę, wyroby z drewna i metalu, okucia, wazony, ramy do obrazów, haftowaną bieliznę pościelową, porcelanę. a w przyszłym tygodniu czekają na nas kolejne nowe i niezapomniane atrakcje.
Tu Paryż, RFI. Ludzie i sytuacje. Sylwia Gibbs.
Badaniem opinii publicznej zajmuje się we Francji 6 głównych instytutów Ipsos, Sofres, BVA itd. Wszystkie są prywatne, aczkolwiek zdarza im się pracować dla instytucji publicznych. Instytuty są konkurencyjne, ale tylko do pewnego stopnia. W rzeczywistości każdy z nich specjalizuje się w badaniu opinii respondentów na temat jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich. Wyniki badań składane są w komisji sondażowej, która kontroluje stosowane metody i może zażądać dodatkowych wyjaśnień. Sondaże przeprowadzane są najczęściej w soboty i niedzielę przez telefon. Panel liczy 1000 respondentów wybieranych pod kątem płci, wieku, kategorii społeczno-zawodowej. Największa trudność polega na skompletowaniu grupy reprezentatywnej dla całego społeczeństwa. Łatwiej zastać w domu osoby starsze i niepracujące niż osoby czynne zawodowo w wieku od 18 do 35 lat. Słowem 30% Francuzów posługujących się telefonami komórkowymi, których numery są niedostępne dla instytutów sondażowych. Instytuty borykają się też z regułą politycznej poprawności, która każe respondentom we Francji ukrywać poglądy społecznie niepopularne. Do takich należy zamiar głosowania na skrajną prawicę. Sondujący biorą więc poprawkę, podnosząc wyniki sondaży dotyczących kandydata skrajnej prawicy i obniżając wyniki dotyczące kandydatów ekologów w oparciu o wyniki poprzednich wyborów prezydenckich. Wyniki sondaży mają niewątpliwy wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Nagłośnione przez media dzielą polityków na mniej i bardziej popularnych. Na ich podstawie partie polityczne wyznaczają albo wybierają swoich kandydatów. Niektórzy kandydaci wycofują się natomiast w przedbiegach, uznając, że nie mają szans. Sondaże mogą także wpłynąć na przebieg wyborów. Przed wyborami prezydenckimi w 2002 roku zapowiadały, że większość Francuzów zagłosuje w pierwszej turze na neogolistę Chiraca albo na socjalistę Jospena. Wyborcy lewicy pewni swego głosowali na pomniejszych kandydatów dla przyjemności albo dla protestu. I na drugim miejscu uplasował się skrajny populista Le Pen. Wszystko na razie wskazuje na to, że w 2007 roku nauczeni doświadczeniem Francuzi głosować będą już w pierwszej turze na kandydata, któremu naprawdę chcą powierzyć urząd prezydenta republiki.
Sont radicales, sans être compte. Pourquoi vouloir se raccrocher quand on est seul et déprimé? Laisser la place, une bonne action, c'est naturel, la sélection. Qu'attendez-vous? On vous attend au firmament pour du grand temps.
Juste une piqûre et en voiture des trains, les gros espaces durs. Votez pour moi, c'est le caca. Votez pour moi, on vous le rendra. Votez pour moi, je suis un bon gars. Votez pour moi, je vous sauvera. Ce n'est qu'un début, continuons.
Tout en couleur, du bleu, blanc, rouge, évidemment. Mais ça c'est pour les grands moments. Un jaune noir pour les idées, et puis du bleu pour les masquer.
Et le dimanche, un beau costume pour déposer mon nom dans l'urne. Votez pour moi, c'est le caca.
27. Salon Książki otwiera swe podwoje od 23 do 27 marca w Centrum Wystawowym przy Porte de Versailles. Jest to wielkie rendezvous wydawców, autorów i oczywiście czytelników. Ci, którzy pracują, mogą spędzić pośród książek dwa wieczory podczas inauguracji i zamknięcia targów. Salon zazwyczaj przytłacza ogromem. To też lepiej przedtem przestudiować program spotkań, dedykacji, dyskusji i innych wydarzeń. Polecam stronę internetową salondulivreparis.com. Nowością będzie taras polityczny, na którym odbędą się dyskusje na tematy żywo obchodzące Francuzów przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi. Książki poświęcone ogrodnictwu, które jest narodowym hobby, zebrane zostaną po raz pierwszy w jednym miejscu, razem z warsztatem nauk sztuki ogrodniczej, udzielanych przez zawodowców. Dzieci odnajdą ciężarówkę słów, a w niej kilka tysięcy gier wokół pułapek języka francuskiego. Na pewno spodoba im się sala, w której druidowie z wioski Asterixa zademonstrują zwiedzającym technikę komiksu. Po raz pierwszy arabski i hebrajski przekład albumu Gościnnego i Uderca ukazał się jednocześnie w krajach Magrebu i w Izraelu. Obie wersje będzie można kupić na targach, a tłumacze, Izraelka i Syryjczyk, będą uczestniczyli w dyskusji na temat Asterix i wartości powszechne. Chodzi, jak wyjaśniają organizatorzy, o tolerancję, przyjaźń, opór wobec ucisku, a nawet buńczuczny temperament, który cechuje bohaterów komiksu. Zagranicznym gościem Salonu Książki jest w tym roku literatura indyjska.
Et sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule, nous jetons en même dans un œil sûr les quatrièmes de couverture. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Je vous devine à Jean Lépin, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à Maison Lafitte, ce Boris Vian en 10-18. Je connais bien votre poignet, je connais vos mains, votre bracelet. J'aime la manière dont vous reposez, Tristan Corbière sur le côté. Qu'avez-vous donc pensé de moi si j'attrape en rayon les années platinées? Finalement, je préfère me rabattre sur la NRF de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloignent. Un vieux sampé en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche. Quitte du Vautard, du Sri Lanka, Dieu soit loué, on ne se connaît pas. Hitchcock, Truffaut, les entretiens, nous avons tant de choses en commun.
La radio du monde.
Mission Paris.
Koprodukcja Radio France International, Polskiego Radia i Deutsche Welle, współfinansowana przez Unię Europejską.
Misja Paryż. Masz 1000 punktów i nowy trop.
La statue de mille morts, mais la fertilité retrouvée.
Posąg i martwy człowiek. Ale jak to ci pomoże uratować kraj?
Monsieur, ça va? Il est où, papa? Salut mon bonhomme, ça va? Tu t'appelles comment?
Pardon, excusez-moi, je suis journaliste.
Excusez-moi.
Ewa, wydostań się z dworca kolejowego i dowiedz się, co oznaczają pozostałe cyfry kodu.
Wysiadaj, wysiadaj.
Tout va bien, madame.
Dokąd mnie zabieracie?
Je suis pompier.
Pompier? Wóz? Pardon?
Voilà, ça va? Vous êtes blessé?
Ręce przy sobie.
Oh, vous parlez français? French?
Nie, nie, nie mówię po francusku i nie życzę sobie rewizji. Pardon, au revoir, monsieur.
Non, 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 non. Attendez. Oui, j'écoute. L'explosion à la gare de l'Est? Ben oui, j'y suis.
Kurczę, co teraz?
Je suis pompier.
Facet jest strażakiem.
Tak, ale vous êtes blessé?
On chce wiedzieć, czy jestem ranna.
Teraz francuscy strażacy są bardziej sanitariuszami niż zwykłymi strażakami.
Niech będzie. Tracimy czas.
Zdobywasz punkty za śmiałą inicjatywę. Zdobywasz punkty za śmiałą inicjatywę.
Okej, wysiadamy z wozu.
Pośpieszmy się.
O, śmiało. Otrzymujesz 1500 punktów.
Hej, madame! Madame!
Policja!
Niski poziom energii. Odpocznij.
Ukryj się szybko.
Drzwi!
Salut.
Oh, cześć.
Madame, c'est un cours privé ici.
Prywatne? S'il vous plaît, madame. Je... muszę odpocząć.
Vous n'êtes pas française.
Française? Francuska, ja... je suis Polka. Polonaise.
Une touriste. Ce n'est pas un hôtel ici. No hôtel. No hôtel.
Non. C'est une amie. Ça va? Tu es fatiguée?
Ça va. Tu es une amie?
Mais non. Je suis un garçon. Un ami.
Bon, d'accord.
Merci.
De rien. C'est quoi? Un livre?
Nie ufaj mu.
Oj, daj spokój.
C'est un vieux livre.
Książka? Oui, c'est... un livre. Pardon, posąg. La statue, le mort.
Ah, les bouquinistes à Notre-Dame.
Bouquinistes? Notre-Dame?
Poziom energii powrócił do normy.
Ewa, ruszaj naprzód.
Allez, salut.
Salut. Chłopak odwalił kawał dobrej roboty, udając, że jesteśmy przyjaciółmi, prawda?
Tak, salut, ça va?
C'est une amie. Je suis un ami?
Cóż, la femme to une amie, a le garçon to un ami.
Fascynujące. Spójrz, on wspomniał bouquiniste. Notre Dame.
Oczywiście, Notre Dame. Chodźmy.
Runda trzecia zakończona. Masz 2500 punktów i zdobyłaś sprzymierzeńca.
No, c'est une amie.
Czy wiesz, dokąd masz dalej pójść?
Les bouquinistes à Notre-Dame.
Wiesz, czego szukasz?
La statue de mille morts, mais la fertilité retrouvée.
O cały kraj, zanim będzie za późno. Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej?
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Yeah.
16 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.